Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś temat zimna wojna z polskiej perspektywy, fakty i konsekwencje. Goście Radia Maria, pan Filip Frąckowiak, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Kuklińskiego. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dziękujemy, że pan przyjął też zaproszenie, wcześniej do telewizji, teraz do radia. Zimna wojna, tak myślę, że to wszystko rozpoczęło się w Jałcie. Konferencja w Jałcie 4-11 lutego 1945 roku, w której wzięli udział Stalin, Roosevelt i Churchill. No do dziś jest takim symbolem, wielu mówi także, takiej zdrady zachodnich sojuszników wobec polskich, zgody na podporządkowanie Europy Wschodniej totalitarnemu Imperium Sowieckiemu. Zdaniem części historyków powojenne zniewolenie Polski przez Rosję wynikało nie tylko z umów konferencji w Jałcie, ale z pogwałcenia przez Stalina w latach 45-47 tej umowy. No ale tak możemy mówić z perspektywy historii. Pytanie, co by było z nami, gdyby ta sytuacja była inna, gdyby rzeczywiście, tak można powiedzieć, trochę nasi sojusznicy nadstawili karku, Wielka Brytania, dla której też walczyliśmy, Stany Zjednoczone, no ale tak się nie stało. 50 lat konsekwencji tamtej decyzji, czy tego spotkania, tej konferencji, no rząd na uchodźstwie wtedy wydał oświadczenie 13, dwa dni później, że decyzja konferencji trzech dotyczące Polski nie mogą być uznane przez rząd polski i nie mogą obowiązywać narodu polskiego, bo oderwanie od Polski wschodniej połowy jej terytorium no, przyjmie jako nowy, właśnie naród polski przyjmie jako nowy rozbiór Polski, tym razem dokonany przez sojuszników Polski.
Rzeczywiście ustalenia konferencji jałtańskiej, jakkolwiek niekorzystne dla Polski i nie tylko dla Polski, dla państw Europy Środkowej i Wschodniej, nie zostały dotrzymane przez Stalina, bo chociażby było w nich zapisane, że mają się odbyć demokratyczne wybory w każdym z tych państw, które znajdą się w tak zwanej strefie wpływów Związku Sowieckiego. Wiemy o tym, że poprzedziły te wybory, które oczywiście ani nie były demokratyczne, ani uczciwe. I nie tylko same wybory nie były uczciwe, ale poprzedziły je bardzo silne represje, eliminacja jednostek, które i całych grup społecznych, które mogły być przeciwne wpływom sowieckim i obecności sowieckiej w Polsce. Tutaj trzeba wymienić te różne grupy. Jeśli chodzi o grupy militarne, no to wiemy o tym, że Armia Krajowa została co prawda formalnie rozwiązana przez w rozkazie generała Okulickiego ze stycznia 1945 roku, ale też w tym rozkazie generał Okulicki mówi o tym, że każdy będzie walczył teraz samodzielnie o niepodległość i wolność Polski. No i powstają różne formacje, największą z nich jest, są oczywiście Narodowe Siły Zbrojne, jest Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. No oczywiście ogólnie nazywamy te formacje wojskowe żołnierzami niezłomnymi, żołnierzami wyklętymi. I to była eliminacja tych grup, tych żołnierzy, zarówno fizyczna eliminacja, jak i także eliminacja z życia społecznego poprzez wywiezienie niektórych zamordowanie, innych wywiezienie, a jeszcze innych, najmniej groźnych z punktu widzenia aparatu komunistycznego, to byli ci, którzy po prostu byli sekowani, jeśli można użyć takiego sformułowania, społecznie. Mieli gorszą pracę, ich dzieci chodziły do gorszych szkół i tak dalej, i tak dalej. Oddzielną grupą, którą trzeba było wyeliminować, żeby móc sprawować władzę w Polsce, były różne ugrupowania polityczne, z których największym było Polskie Stronnictwo Ludowe na czele ze Stanisławem Mikołajczykiem. I to również się udało komunistom w wyniku propagandy, represji, właśnie sfałszowanych wyborów, także wcześniej referendum, tak zwanego referendum, trzy razy tak. No ale żeby do tego doszło, musiały być też, no i oczywiście, przepraszam, jeszcze tutaj muszę dodać, że inną grupą społeczną, bardzo silną, i której wyeliminowanie było konieczne, a przynajmniej ograniczanie jej funkcjonowania, no to oczywiście byli przedstawiciele Kościoła katolickiego. No i tutaj z pełną siłą i gamą różnorodnych narzędzi wystąpił aparat represji. Pamiętajmy o tym, że mamy w tym czasie także mamy powstający aparat represji polski, z punktu widzenia administracyjnego Polski. Mamy także działające sowieckie trybunały, powstające media, także atakujące Kościół. No i w związku z tym jest tu cała gama różnych narzędzi, włącznie z utworzeniem własnej, że tak powiem, grupy księży, tak zwanych księży patriotów. I żeby do tego mogło dojść, to oczywiście musiały być korzystne dla Związku Sowieckiego rozstrzygnięcia z aliantami pozostałymi, czyli Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. No i oczywiście też musiały być korzystne działania na froncie wojennym, a w skrócie można to ująć względem Polski następująco. Pod koniec II wojny światowej Armia Czerwona ściga armię nazistowskich Niemiec przez terytorium Polski, dociera do Berlina, ale już się z tego Berlina nie cofa. I państwa zachodnie oddają Europę Środkowo-Wschodnią w ręce Moskwy, dlatego że ta uzasadnia te swoje argumenty tym, że miliony sowieckich żołnierzy zginęło na froncie walcząc z Niemcami. I innym narzędziem, czy właściwie takim innym, ale w każdym z tych obszarów, o których wcześniej mówiłem, jest narzędzie propagandy komunistycznej. Obecnym narzędziem w tych wszystkich obszarach jest właśnie propaganda sowiecka, która mówiła o tym, że ci, którzy nie walczą, znaczy nie przyjmują komunizmu i Związku Sowieckiego z otwartymi rękoma, no to są albo agentami zachodnimi, albo współpracowali z Niemcami, z Trzecią Rzeszą. No, oczywiście szczególnie ta druga kwestia była absolutnie bzdurna i wydumana, dlatego że akurat państwo polskie, polski naród, polskie społeczeństwo w swojej historii wstydzić się nie musi i jako jedyne, a na pewno jedno z niewielu, nie kolaborowało w żadnej formie z totalitaryzmem III Rzeszy, z Niemcami hitlerowskimi. Ale mimo to Niemcy to oczywiście, Sowieci to oczywiście wykorzystują ten argument do eliminacji. I teraz wracając do tego pytania, które postawił ojciec na początku, czy jaka mogłaby być Polska, co mogłoby się wydarzyć, gdyby w Jałcie nie doszło do tego porozumienia, które ukształtowało geopolitykę w tym regionie na następne pół wieku, bo Jałta jest także symbolem nie tylko zdrady, nie tylko zniewolenia, ale też jest symbolem czegoś, no właśnie tego układu geopolitycznego, który można byłoby nazwać Pax Sovietica. I trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. Czy można było, czy co byłoby z Polską? No bo z jednej strony rzeczywiście, bo dramat Polski polegał na tym, że z jednej strony musimy walczyć z jednym okupantem, a na drugim froncie, dosłownie z drugiej strony, musimy walczyć z okupantem, ale Rosja nawet w okresie II wojny światowej, kiedy była formalnie sojusznikiem Polski, nigdy nim nie była. I o tym władze, o których się potocznie mówiło, rząd londyński, doskonale o tym wiedziały. No, zarzucano na przykład Władysławowi Sikorskiemu, że to porozumienie sikorski-majski jest być może zbyt łagodne. Wszyscy doskonale sobie zdawali sprawę w elitach rządu polskiego, że Rosjanie nigdy nie będą naszymi sojusznikami, a już na pewno nie w toku działań wojennych, w wyniku których Polska może stać się ich strefą wpływów.
Bo tak nieraz myślimy, możemy tak gdybać, co by było, no ale jeżeli jesteśmy zakładnikiem, jeżeli jesteśmy no, pod strefą wpływów i to ma przełożenie na politykę, na gospodarkę, na to, w jakiej kondycji też naród będzie, o co z naszą kulturą, bo to wszystko będzie miało przełożenie, prawda? Jak ktoś daje dyspozycję, no to i jeszcze myślimy komunizm, prawda? Bo to Rosja też próbowała zmienić rzeczywistość tych, na których miała wpływ. No a to patrzenie takie komunistyczne, totalitarne, no nie jest bez znaczenia, bo dziś powiemy, ponosimy tego konsekwencje, że tacy inni ludzie rządzili, przecież nasi bohaterowie ginęli. Ile ponieśliśmy strat, jeżeli chodzi o ludzi podczas II wojny światowej, ile ponieśliśmy strat gospodarczych, do dziś jakoś się o to dobijamy, o jakąś sprawiedliwość. No i później w taką, a nie inną stronę poszliśmy, jeżeli chodzi o no, chociażby tą myśl społeczną, którą realizowały różne partie polityczne, patrz PZPR, komuniści.
To są sprawy niepoliczalne, no być może najłatwiej policzalne są kwestie dotyczące strat osobowych. Ta sprawa już się pojawiała w trakcie naszej rozmowy w telewizji, ale więc przywołajmy to, tę liczbę podaną przez za profesorem Roszkowskim, te 11 milionów ludzi, których straciliśmy w czasie II wojny światowej. Natomiast oczywiście musimy liczyć tych, którzy pozostali poza granicami Polski, tych, którzy zostali wywiezieni. Ci, którzy pozostali poza granicami Polski w wyniku zmian granic, które były działaniami nie rządu polskiego, tylko mocarstw. Musimy policzyć tych, którzy uciekli z Polski, a dokładnie mówiąc z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Musimy policzyć tych, którzy nie przyjechali do Polski, nie wrócili. I tutaj mówimy o działaniach polskiej armii na zachodzie, którzy nie wrócili do Polski, doskonale sobie zdając sprawę, co się w Polsce dzieje, no ale oczywiście także tych więzionych i mordowanych, których ujmujemy w sformułowaniu żołnierze wyklęci. No i nagle nam ta znacząco wzrasta, ta liczba powyżej 11 milionów. I w czasie, kiedy Zachód, na zachodzie Europy zostaje wprowadzony program wsparcia ekonomicznego przez Stany Zjednoczone, tak zwany plan Marshalla, Polska tutaj jeszcze dodajmy także o to zabiegała, o możliwość skorzystania z tego planu wsparcia gospodarczego, ale nie zgodził się na to Związek Sowiecki. To już była pełna zapowiedź tego, co się będzie działo w Polsce pod okupacją sowiecką. I podczas kiedy Zachód się w wyniku planu Marshalla rozwijał, w Polsce wciąż ci ostatni, najlepsi synowie polskiej ziemi, żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, byli albo w lasach, albo gdzie planowali kolejne akcje na Sowietach, czy też nawet na ataki na urzędy bezpieczeństwa publicznego, albo byli w więzieniach. I teraz to też nie jest tak, że ten plan Marshalla to była jakiś projekt gospodarczy nagle. Ktoś wpadł w Stanach Zjednoczonych na to, żeby wesprzeć Europę Zachodnią, która była szalenie zniszczona po działaniach II wojny światowej. Oczywiście nie aż tak jak Polska. Otóż wpisywało się to w doktrynę powstrzymywania prezydenta Trumana, a chodziło o to, żeby wyciszyć może poprzez wzrost gospodarczy, dobrobyt, głosy tych, którzy byli w jakiś sposób powiązani ze Związkiem Sowieckim. Była to albo agentura sowiecka, albo związki zawodowe komunistyczne w Europie Zachodniej, które mówiły, że tylko współpraca ze Związkiem Sowieckim może poprawić byt w Europie, tej zniszczonej Europie, tej biednej Europie, gdzie przemysł prawie stanął po drugiej wojnie, czy w trakcie II wojny światowej, i jak to wszystko miało się odbudowywać po 1945 roku. I dopiero ten zastrzyk pieniędzy ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki te głosy powstrzymuje i zmienia sytuację, i znów, to powiem, geopolityczną w Europie Zachodniej.
Tak, chciałem też zapytać, bo przedstawiłem pana jako dyrektora Muzeum Zimnej Wojny. Kiedy muzeum, można powiedzieć, ruszy, jak z jego przyszłością, może też i o tym, co chcecie, czy w jaki sposób chcecie zobrazować to doświadczenie Polski, komunizmu, tego właśnie wpływu Rosji na nas. Jak to będzie może z datą?
Więc planujemy otworzyć w sierpniu. W tej chwili trwają ostatnie prace budowlane i za chwilę zacznie się montaż ekspozycji. Ja tutaj tylko powiem, że to jest otwarcie nowej ekspozycji, ale Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Kuklińskiego jest przedłużeniem działania czy też kontynuacją, właściwie powinienem powiedzieć, działania Izby Pamięci, najpierw pułkownika Kuklińskiego, a potem generała Kuklińskiego, otwartej w 2006 roku przez mojego świętej pamięci ojca Józefa Szaniawskiego. I to muzeum się w tej chwili powiększa, już nie będzie Izbą Pamięci, ale naprawdę dużą placówką edukacyjną, z dużą ekspozycją, w której pokazujemy zimną wojnę z perspektywy Polski i Polaków przez pryzmat w pewnym momencie misji Ryszarda Kuklińskiego. I chcę powiedzieć od razu, nie jest w tym nic złego. Wszystkim, którzy się zastanawiają, czy to aby właściwe takie taki może wycinek tej całej zimnej wojny. Otóż Polska była bardzo, bardzo ważnym elementem tego procesu historycznego, który nazywamy zimną wojną, tych działań politycznych, militarnych, gospodarczych i społecznych. Trzeba zacząć od tego, co już powiedzieliśmy, że była jedną z pierwszych ofiar tego sowieckiego parcia na zachód. Trzeba powiedzieć, że Winston Churchill zwrócił uwagę w swoim słynnym wykładzie w Fulton na uniwersytecie, że to od Szczecina po Triest została zawieszona żelazna kurtyna. To myśmy mieli najdłużej walczące regularne oddziały żołnierzy niezłomnych, walczących z Sowietami. To myśmy mieli regularne zrywy niepodległościowe, Ojca Świętego Jana Pawła II, Solidarność i wreszcie generała Ryszarda Kuklińskiego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiele państw w Europie i na świecie mają swoje muzea zimnej wojny. I oczywiście, nasz ulubiony przykład, nasi sąsiedzi Niemcy mają także swoje muzeum zimnej wojny, gdzie oczywiście jest narracja taka, że to obalenie muru berlińskiego było końcem zimnej wojny. Ale my tutaj w pewien sposób musimy też dbać o to, żeby uczyć i Polaków, i gości z zagranicy o tym, że Polacy pierwsi obalili komunizm. Oczywiście mamy pewne żale i pretensje o tym, w jaki sposób ten komunizm był obalony, albo do jakich porozumień doszło przy okrągłym stole, ale to już są sprawy i ważne, nie są to poboczne sprawy, ale Polacy obalili pierwsi komunizm i wybili się na niepodległość. I my o tym właśnie mówimy. Trzeba powiedzieć najpierw właśnie, czym była Jałta w tym muzeum. Później pokazujemy, jaka była Europa po 1945 roku, czyli z jednej strony i będzie prawdziwa żelazna kurtyna dzieląca Europę Zachodnią, która rozwija się pod wpływem planu Marszala, a po drugiej stronie Polacy, którzy muszą się zmagać z tą sowiecką dominacją, ze wszystkimi jej konsekwencjami. W tej samej sali vis-a-vis opowiadamy, na ścianie vis-a-vis opowiadamy o tym, jaka była młodość Ryszarda Kuklińskiego, w czym on wzrastał, jaki patriotyczny był jego dom, co się stało z jego ojcem zamordowanym przez Niemców w obozie Sachsenhausen i wreszcie to, że jako 17-letni chłopak marzył o tym, żeby odbudowywać Polskę i żeby być żołnierzem. Oni w przeciwieństwie do pokolenia ludzi, którzy walczyli w 1920 roku, nie wiedzieli tego, nie mieli tej wiedzy, z czym się wiąże bezpośrednio sowiecka obecność. Chcieli odbudowywać Polskę i Kukliński składał przysięgę, która jeszcze w 1947 roku zawierała sformułowanie honor i ojczyzna i tak mi dopomóż Bóg. Później będą kryzysy berlińskie i kryzysy berlińskie pokazujemy jako ocalenie Niemiec przez Stany Zjednoczone, bo tym to de facto było. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie Zachodniej powstrzymywało kolejne apetyty Sowietów, a wiemy, że je mieli. Będziemy przechodzić przez następnie, w następnej sali przez Checkpoint Charlie, czyli to przejście graniczne pomiędzy Berlinem Wschodnim i Berlinem Zachodnim, aż wreszcie trafiamy do sali Ludowego Wojska Polskiego, gdzie przedstawiamy Ryszarda Kuklińskiego, już wspinającego się po szczeblach kariery w sztabie generalnym Ludowego Wojska Polskiego i to, co jego zmotywowało do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, czyli atak pod wpływem rozkazu z Kremla Ludowego Wojska Polskiego na Czechosłowację, atak Ludowego Wojska Polskiego na strajkujących robotników na wybrzeżu w 1970 roku w grudniu. Wreszcie plany sowieckie uderzenia na zachód Europy z wykorzystaniem Wojska Polskiego i z wykorzystaniem stacjonującej broni nuklearnej stacjonującej na terytorium Polski. I dalej już mamy salę, w którym pokażemy, jak doszło do tej współpracy Kuklińskiego z Amerykanami. Wielu to interesuje, jakich narzędzi używał Ryszard Kukliński, jak wyglądał ten rejs, który zorganizował, kto był jego kontaktem tu w Polsce, jak wyglądała wymiana informacji. I wreszcie dochodzimy do ostatniej sali, w tym kierunku muzeum, bo trasa muzeum jest taką rundą. I ta sala ostatnia, najbliżej, zdradzę Państwu, najbliżej gmachu katedry świętego Jana w Warszawie, to jest sala pod dawnym komisariatem milicji, gdzie zamordowano Grzegorza Przemyka. I po długim namyśle takim w naszym zespole w muzeum przyszło nam do głowy, że to jest najlepsze miejsce, żeby zrobić salę ofiar komunizmu, gdzie punktem wyjścia będzie opowieść o tym niewinnym chłopaku, maturzyście Grzegorzu Przemyku, który został zaciągnięty, można powiedzieć, z placu zamkowego do komisariatu i tam pobity na śmierć. Ale w tej sali będzie także wiele innych elementów, o których nie mogę Państwu powiedzieć, bo po prostu zapraszam do muzeum już w drugiej części wakacji.
To przy tej okazji też taki może przyczynek. Mimo wszystko nie poddawaliśmy się. Wielu zachowywało się jak trzeba, chociażby rotmistrz Witold Pilecki, który też zdobył się na to, żeby samym przedostać się do Auschwitz. No, ale jutro akurat jest 75. rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, zamordowanego z wyroku komunistycznego sądu w więzieniu warszawskim na Mokotowie. I o 21.30 zapalone zostaną znicze w związanych z niezłomnym bohaterem miejscach upamiętnienia. Też w samej Warszawie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, też piękne otwarcie uroczystych obchodów. Będzie dzień otwarty tego muzeum, koncert Wojska Polskiego, msza święta w intencji rotmistrza Pileckiego i aż do właśnie oddania hołdu pod ścianą śmierci w godzinie egzekucji. Ponad 30 miejsc, ale nie dla samego wymienienia, ale też może takiego zastanowienia się, bo to taka może być lekcja historii, bo to nie tylko Warszawa, ale począwszy od Alverni, Bełchatowa, Białego Stoku, aż po inne miejscowości. Tacy też byli, prawda? Tacy niezłomni, których przy tej okazji możemy wspomnieć, bo oni nie poddali się temu, nawet mimo to układ międzynarodowy jakby ponad głowami, jakby w pojedynkę, tak jak nieraz mówimy, co mój głos może zrobić, prawda? Co moje zdanie, co moja decyzja, co moja postawa może zmienić w tym wszystkim, jak to jest tak ułożone przeciwko.
Więc ja tu nawiążę do jeszcze jednej rocznicy, bo do rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Niedawno obchodziliśmy rocznicę zdobycia przez Polaków tego wzgórza, klasztoru, z którego Niemcy ostrzeliwali i bronili przejścia w stronę Rzymu. I oni wszyscy, czy Witold Pilecki, czy żołnierze walczący pod Monte Cassino na czele z ich dowódcą, generałem Władysławem Andersem, ale także powstańcy warszawscy, zdawali sobie sprawę, że wraz z nadchodzącym frontem wschodnim, czy też powracającym i wraz z nadchodzącą falą tego armii sowieckiej, Armii Czerwonej, najprawdopodobniej nie przyjdzie wolność. W związku z tym ich celem było wprowadzenie sprawy polskiej na arenę międzynarodową ponownie, aby, gdy już dojdzie do tych negocjacji, no można było powiedzieć, że no dobrze, ale Polacy w Warszawie walczyli z Niemcami i może by odnieśli sukces, może nie odnieśli tego sukcesu, ale walka była. Walczyli pod Monte Cassino i na wszystkich tych frontach. Wysyłali raporty z Auschwitz do Stanów Zjednoczonych. Mieli tam swoją siatkę agenturalną, a następnie wysłali dyplomatę Jana Karskiego do Waszyngtonu. Jest działający rząd legalny w Londynie. My dzisiaj z perspektywy czasu możemy myśleć, że te działania mogły być beznadziejne. Ale to, co ojciec powiedział, one no nie były beznadziejne. One wymagały ogromnej ofiary i trudu, ale jej pozytywny, ewentualny efekt tych działań mógł przynieść korzyści przeogromne w postaci wolnego państwa polskiego. I teraz tak, nawet jeśli wtedy nie przyniosło to takiego efektu, nawet jeśli nie obaliliśmy komunizmu przed 1989 rokiem, to nie byłoby to możliwe bez tych wszystkich starań, które się zaczęły jeszcze w trakcie działań II wojny światowej. I tak samo dzięki rządowi, właśnie strukturom podziemnym państwa polskiego, całym strukturom podziemnym państwa polskiego. Nie mówię o rządzie w Londynie, tylko temu, że potrafiliśmy utworzyć tę strukturę. To tak samo, jak nie uzyskalibyśmy niepodległości w 1918 roku, czy właściwie nie zdobylibyśmy niepodległości w 1918 roku, gdyby nie cały szereg działań Polaków na przestrzeni tych lat zaborów. I czy to się tyczy powstań, czy to się tyczy literatury, malarstwa wspaniałego, czy muzyki Fryderyka Chopina. On, oczywiście obszar działań kulturalnych to jest jednak zupełnie coś innego niż działania, w których młodzi ludzie wracający z frontu podejmują, nie idą do pracy, nie idą na studia, nie zakładają rodzin, albo może nawet już je mają, ale jednak podejmują działania odwetowe, czy też mające na celu wypchnięcie okupanta z terytorium swojej ojczyzny. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież wiedzieli, że nie mają żadnych szans. Oni doskonale zdawali sobie sprawę, jaka jest siła po drugiej stronie. Ale oni mieli no, siłę ducha, wiarę, modlitwę i w którymś momencie ta ich walka przyniosła sukces w postaci niepodległej ojczyzny i dlatego dzisiaj jej powinniśmy tak bardzo bronić. Jesteśmy znakomicie nauczeni historią, doświadczeniami w poszczególnych wiekach, na poszczególnych frontach. Doskonale państwo polskie wie, jak przygotować się do tego, by Polskę bronić, nie tylko w wyniku działań militarnych.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat zimna wojna z polskiej perspektywy, fakty i konsekwencje. Nasz gość, pan Filip Frąckowiak, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Kuklińskiego. Telefony do naszego studia, zapraszamy do kontaktu, do rozmowy. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maria.
Można już, tak?
Można, słyszymy się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Krystyna z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie ojca redaktora, oczywiście Grzegorza, no i przemiłego, młodego, jakże zaś jakże mam zaszczyt przywitać pana dyrektora Muzeum Zimnej Wojny, gratulując jednocześnie zasłużonego stanowiska, gdyż wcześniej nie miałam okazji, by to uczynić. Chciałam właśnie przy tej okazji tak jakby jednocześnie pogratulować panu za postawę i działania na rzecz patriotyzmu i tak jak oczywiście jak pański ojciec, którego bardzo wszyscy ceniliśmy, szanowaliśmy, ponieważ sama piastuję te wartości i moja rodzina, która już aktualnie wiele osób z niej nie żyje, też mój ojciec walczył w AK i tak dalej, zainspirował mnie pan. Zaimponował mnie pan właśnie między innymi kiedyś w Pałacu Kultury, może pan nie pamięta, ale nieważne, w której pan uczestniczył jeszcze będąc radnym stolicy Warszawy. I ja uczestniczyłam też, to było takie posiedzenie z panią, wiele tam osób było i tak samo między innymi pani była aktorka, nie będę nazwiska wymawiała, pani Anna, pan sobie może kojarzy, nieważne. Podobał mi się pan dlaczego? Gratuluję panu tej postawy wobec właśnie takich na pozór inteligentnych, jak to się mówi, ataków, zwłaszcza tej pewnej lewicowej aktorki i tam części tych osób, które chciały tak pana atakować, pan się bardzo dzielnie, pięknie bronił z klasą. I tak bardzo mi się pan spodobał, że postanowiłam właśnie dzisiaj zabrać głos, bo nie wiedziałam nawet, czy się połączył. Ojciec kochany Grzegorz mnie połączył, bardzo mu jeszcze raz dziękuję. I teraz tak, na zakończenie, chciałam panu właśnie zatem wyrazy głębokiego szacunku złożyć dla pańskiej rodziny całej i oczywiście i pana świętej pamięci ojca, profesora Szaniawskiego, którego wszyscy ceniliśmy, nie tylko ja, korzystając z okazji. Pragnę panu też przesłać gorące pozdrowienia pana mamy, którą jestem fanką od 50 lat, można powiedzieć. I już nie będę mówiła i wszystkie płyty i wszystkie cały czas słucham. Przepiękny ma głos, ciepły. I teraz tak, jeszcze na zakończenie, na podsumowanie mojej wypowiedzi. Pragnę podziękować jednocześnie panu w imieniu wielu, wielu, że ten za tą konkretną posługą i kontynuację programu swego ojca, profesora Szaniawskiego oczywiście, którego bardzo sobie ceniliśmy i życzę panu, cóż, dalszego prowadzenia Ducha Świętego i komu się należało stanowisko, to jak nie panu. Dziękuję serdecznie za to, że pan to wszystko przejął. Jeszcze raz kłaniam się, Krystyna. Dziękuję.
Dziękuję pani Krystyno.
Pani Krystyno, Bóg zapłać, bardzo dziękuję za te miłe, bardzo ważne dla mnie, wspaniałe słowa. Dziękuję za pamięć o moim tacie. Mamie przekażę po audycji pani miłe słowa. Natomiast ja... sprawa muzeum i Ryszarda Kuklińskiego była sprawą w dniu śmierci mojego taty niedokończoną w tym znaczeniu, że polskie społeczeństwo, polska młodzież, ale nie tylko młodzież, potrzebuje tego, by wiedzieć, jak ważną rolę odegrał Ryszard Kukliński. Tu nie chodzi tylko o jednoosobową rolę, ponieważ za tym nazwiskiem kryje się właśnie pewna postawa wobec Polski. Już nie mówię o okupancie, już nie mówię o sytuacji geopolitycznej, o szczegółach techniki, wojskowości, tylko o pewnej, za tym się kryje pewna postawa wobec Polski. Kukliński, kiedy został zapytany w 1998 roku po przyjeździe do Polski, po raz pierwszy od roku 1981, gdy w międzyczasie został skazany na karę śmierci zaocznie, gdy próbowano go porwać, gdy zginęli jego dwaj synowie, gdy musiał się ukrywać, musiał zmieniać tożsamość dla bezpieczeństwa, ale on po tym wszystkim powiedział, że gdyby jeszcze raz mógł zrobić to, co zrobił, to że jeszcze raz dokonałby tego samego. Mimo tego wyroku śmierci, mimo tragedii rodzinnej. A mówię to dlatego, że właśnie on zasługuje i ta postawa wobec Polski zasługuje na to, żeby ją przedstawiać. Oczywiście nie tylko samego Kuklińskiego, ale akurat to jest ten obszar, którym się w ostatnich latach zajmował mój ojciec i kiedy zginął, to było, stało się taką dla mnie oczywistością. Zresztą nie będę ukrywać, że słowa ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka podczas mszy pogrzebowej mojego taty były dla mnie nie tylko inspirujące, ale ogromnym wsparciem. I do dzisiaj za nie bardzo dziękuję. Niektórzy mówią, że końcem Jałty wcale nie był rok 89, czyli upadek komunizmu w Polsce, ani rok 91, czyli upadek Związku Sowieckiego, a wejście Polski do NATO. I tutaj trzeba powiedzieć, z czym i jaki był związek Kuklińskiego z wejściem Polski do NATO, ponieważ amerykański prezydent 10 lipca 1997 roku na tarasie Belwederu zapytał prezydenta Kwaśniewskiego o to, czy właściwie podziękował za to, że sprawa Ryszarda Kuklińskiego zostanie zakończona. Wcale to jeszcze nie oznaczało, że zostanie zakończona, ale to był jasny sygnał, że jeśli Polska ma wejść do NATO, to jednym z nieformalnych warunków jest uniewinnienie Ryszarda Kuklińskiego. Amerykanie bowiem nie rozumieli, dlaczego Polak, który pomógł wygrać zimną wojnę Stanom Zjednoczonym, w wyniku czego Polska odzyskała niepodległość, lub może nawet można powiedzieć odwrotnie, to, że Polska odzyskała niepodległość, stało się przyczynkiem do wygrania zimnej wojny przez Stany Zjednoczone. Dlaczego Polacy tego nie doceniają i wciąż podtrzymywany jest formalnie przez państwo polskie wyrok z 1984 roku skazujący go na karę śmierci, no już po 89 roku 25 lat więzienia. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 2 miesięcy Ryszard Kukliński został uniewinniony. 2 miesięcy, a wcześniej cała sprawa się toczyła przecież od upadku komunizmu już minęło ponad 7 lat. I proszę Państwa, to jest także dla nas nauczka dzisiaj, czy też nauka na dziś. Pewne sprawy mogą być negocjowane na wysokim szczeblu politycznym, wymagają wprawnej dyplomacji i myślę, że to jest też wniosek, który powinniśmy wyciągać. On jest wyciągany oczywiście, ten wniosek, ale powinniśmy wykorzystywać te doświadczenia we współczesnej polityce, bo jak wiemy, jest ona coraz bardziej skomplikowana i z elementami zagrożenia wobec Polski.
Drodzy Państwo, dziś temat zimna wojna z polskiej perspektywy, fakty i konsekwencje. Naszym gościem w rozmowach niedokończonych jest pan Filip Frąckowiak, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny generała Kuklińskiego w Warszawie. Telefony do naszego studia dla tych, którzy chcą na ten temat rozmawiać. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi 48 56 655 23 66. Uzyskamy połączenie ze studiem. Prosimy, by wyciszyć radio. Słyszymy się przez Państwa telefon. Proszę bardzo. Halo, halo? Radio Maryja z tej strony.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zawsze.
Teraz i zawsze. Pana imię?
No.
Może pan by przeszedł w lepsze miejsce troszeczkę się przesunąć, bo tak no, słyszymy z wielkim zniekształceniem pana głos. Halo?
Halo.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi Alicja z Krakowa.
Prosimy.
Ja w tym temacie, bo ja urodziłam się w czasie wojny, kiedy Niemcy nas mordowali. I Stany Zjednoczone dały dużo pieniędzy tym niemieckim mordercom. Halo?
Słuchamy pani, słuchamy.
I po prostu cały czas jest jakaś niesprawiedliwość. Mówi się, że dzisiaj jest jakaś wolność. No nie ma tej wolności. Bo dlatego, że ludzie potracili pracę. 2 miliony Polaków. Na przykład musiało wyemigrować. A w czasie tej zimnej wojny ja na przykład miałam stypendium fundowane z bardzo bogatych polskich zakładów gumowych. I które są już w obcych rękach. I po prostu tak samo później pracowałam w Ośrodku Informacji i Ochrony Patentowej, które zostały na początku tych wolnościowych przemian zlikwidowane. A wynajmowaliśmy na terenie krakowskich, polskich zakładów przemysłu tytoniowego, które natychmiast w latach, w roku 90 stały się Maryboro. Dlatego ja mówię, Polski nie ma. Bo jak można mówić, że jest wolność, że jest Polska, skoro zakłady i fabryki, które zostały wypracowane przez naszych dziadków, ojców i nas, są zlikwidowane, są w obcych rękach. Tutaj huta w Krakowie jest właśnie likwidowana. A to były tysiące ludzi pracowało. Tutaj osiedla są puste, tu nie ma dzieci już.
Dziękuję pani Alicjo. Panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję za te, za ten temat, ale to trzeba powiedzieć, że oczywiście to jest bardzo, bardzo źle, że zakłady trafiły w różne zakłady, trafiły w obce ręce, szczególnie w latach 90., ale także i później. I no to już jakby ten temat wywołała pani, więc pozwolę sobie tutaj przejść na obszar bieżącej polityki, no bo jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pana Mateusza Morawieckiego raczej, przede wszystkim to ostatnio poinformował pan premier Morawiecki o 17 milionach Polaków pracujących, co jest rekordem w historii Polski i bezrobocie nigdy nie było tak niskie w Polsce. I jeśli chodzi o Polaków na emigracji, to trzeba powiedzieć, że jest bardzo silna tendencja powrotów z emigracji. A to jest akurat temat, którym ja się dość intensywnie zajmuje. Jeżeli dochodzi do emigracji, to zwykle jest to emigracja znacznie krótsza, a nie tak jak kiedyś to miało miejsce na całe życie i z innych powodów. Ja nie mogę powiedzieć, że nie mogę się zgodzić z tym, że nie ma Polski, ponieważ zostały sprywatyzowane zakłady. To, że one zostały oddane w obce ręce, to jest bardzo źle. Natomiast to jeszcze nie oznacza, że nie ma Polski. Na szczęście nie zależy to tylko od zakładów, a tu oczywiście była mowa o tym, że one trafiły w obce ręce i to jest bardzo, bardzo źle, ale jeszcze raz powtórzę, 17 milionów Polaków pracujących, tak wielu Polaków pracujących, zarejestrowanych jako pracujący jeszcze nigdy nie było w historii, to jest sukces rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Dziś temat zimna wojna z polskiej perspektywy, fakty i konsekwencje. Nasz gość, pan Filip Rączkowiak, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny generała Kuklińskiego w Warszawie. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536-600 i 536-600-200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48-56-655-23-33, drugi 48-56-655-23-66.
Tu jeszcze bym się odniósł do tego, co poruszyła pani, że otrzymywała stypendia w młodości i to oczywiście bardzo, bardzo dobrze, ale trzeba mówić o tym, co się stało w trakcie reform komunistycznych rządów w Polsce, o odbieraniu własności prywatnej, o nacjonalizacji przemysłu, banków, handlu, o likwidowaniu własności ziemskiej. I to wszystko było robione na wzór tego, co się działo w Związku Sowieckim. Mało tego jeszcze ZSRR monopolizował pośrednictwo w kontaktach handlowych wszystkich państw podległych z Zachodem, a więc no naprawdę trudno mówić o tym, że w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Układu Warszawskiego, RWPG, komunizmu po prostu, że była lepsza gospodarka niż obecnie. We'll be right back.
Radio Maria, bardzo proszę, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Stanisław z Krakowa. Ja chciałbym, wymienił Pan straty wojenne Polski i wspomniał Pan o tych szacunkach, które podaje profesor Roszkowski. Gdzie to zostało opublikowane? Bo to jest bardzo ważne, i te 11 milionów, czy to jest łącznie z tym, którzy zostali na emigracji, czy tych, którzy zginęli. Bo to jest bardzo ważne, bo jak wiadomo, ciągle obowiązuje w Polsce w podręcznikach szkolnych jakieś 6 milionów, co jest oczywiście absolutnie za mała liczba, bo to jasna sprawa, że to podawali komuniści w czasie procesu norymberskiego. No i oczywiście nie mogli uwzględniać w żadnym wypadku strat Polaków, którzy zginęli z rąk Sowietów. To jest jedna sprawa. Drugie, czy muzeum może wydałoby jakąś taką krótką historię Polski, najnowszą, zwłaszcza po 1945 roku, bo podręczniki no niestety są tak dalej pełne różnych manipulacji i kłamstw, że no, ludzie, którzy opuszczają szkoły średnie, no ich wiedza z zakresu historii najnowszej jest bardzo słaba. Także taki podręcznik, taka książeczka niewielka, żeby mogli uzupełnić ci, którzy chodzili do szkoły w poprzednich latach, no bo był taki zakłamany podręcznik profesorów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Ruszaka i Kłaczkowa, no, który obowiązywał przez 10 lat i w większości szkół, no 75-80% szkół miało ten podręcznik. No a to jest no, bez podstawowej wiedzy w tej sprawie. Do muzeum no, nie można mówić o w ogóle o jakimś wychowaniu patriotycznym, bo to jest jeden z najważniejszych elementów historii. Jeden z największych elementów wychowania patriotycznego to jest historia, zwłaszcza ta historia najnowsza, bo to ludzi bardzo interesuje. No niestety, jak jeszcze raz powtórzę, no podręczniki nadal są bardzo słabe, szkolne, bo są podręczniki uniwersyteckie liczące po kilkaset stron, no, gdzie już trochę można coś wyczytać, no ale tego nie będą brali no, zwyczajni uczniowie czy nawet i studenci też nie studiują tych podręczników po kilkaset stron. Dziękuję panu dyrektorowi za to piękne muzeum, które jest bardzo potrzebne, bardzo potrzebne. Nie wiem, może jakaś strona internetowa z historią najnowszą. Bardzo brak jest odpowiednich zdjęć w tych podręcznikach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Stanisławie. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję. Również mamy pewne plany wydawnicze, natomiast historia Polski to jednak jest szeroki obszar, ale spróbujemy przystąpić. Najważniejsi są autorzy, tak jak pan słusznie zauważył, ale też i fotografie, bo mówi pan o fotografiach i chodzi o to, żeby ona była dostępna czy przystępna też dla osób, które niekoniecznie w celach akademickich tę książkę czytają. Ja polecam pana profesora Roszkowskiego książkę pod tytułem Półwiecze. Tam powinna być ta informacja. Także najnowszą historię Polski 1914-1945 i historię Polski 1914-2015. Na przykład historia Polski pana profesora Roszkowskiego 1914-2015 to jest, jak sądzę, rozszerzenie historii Polski 1914-1989. Ale więc tych książek jest kilka, a mogą występować pod różnymi tytułami, natomiast te dane, one się powinny tam znaleźć, o których mówiliśmy.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Hanna z Warszawy. No, ja chcę powiedzieć, pan wspomniał, że jest bardzo mało materiałów. Ja chcę powiedzieć, że miałam przyjemność być na tym właśnie w Izbie Pamięci, jeszcze jak żył ojciec naszego gościa, pan Szaniawski. I właśnie wtedy dostałam taką broszurę, książeczkę, której autorem był właśnie pan profesor Szaniawski i Konrad Wallenrod XX wieku, pułkownik Kukliński, pierwszy oficer Wojska Polskiego w NATO. No i tutaj jest historia opowiedziana, są ilustracje, bardzo ładnie wydana jest ta książeczka, broszura, no powiedzmy, że tak nie jest zbyt obszerna, ale bardzo ciekawie wydana. Także materiały na pewno są i myślę, i tak jak właśnie powiedział pan, że poleca profesora właśnie tą historię Polski. Wiem, że były wielkie kontrowersje, jak pan Czarnek no, ją chciał do szkoły wprowadzić, ale przecież tam jest ta historia, są te białe plamy no, naświetlone, także że no można, jak najbardziej można skorzystać. Z tym, że też mi się wydaje, że no, pięknie, ja byłam właśnie w tej Izbie Pamięci, widziałam, byłam nawet dwa razy i jak teraz będę w pobliżu, to wejdę. Jest ten sam adres tam obok katedry, tak?
Adres już jest nieaktualny, dlatego że jesteśmy w trakcie przenoszenia naszej ekspozycji, więc ci z Państwa, którzy by chcieli teraz nas odwiedzić, to bardzo proszę o cierpliwość na otwarcie i poczekanie na otwarcie już nowej ekspozycji na Jezuickiej 1/3. To jest dosłownie 50 metrów dalej, ulica Jezuicka.
1/3.
Tak.
No i jeżeli mi się uda na to otwarcie się zjawić, to bardzo bym się ucieszyła. No w każdym bądź razie ja właśnie mam nawet na tej książeczce własnoręczny podpis pana Józefa Szaniawskiego. I właśnie co jeszcze chcę powiedzieć, że ja pamiętam ze swoich lat, no miałam 10 lat, jak szkoła zawiozła nas, wycieczka szkolna do Majdanka. Po prostu, żeby dzieci zobaczyły, jak wyglądał właśnie obóz koncentracyjny. No dla mnie to był szok, zresztą tam zemdlałam, jak zobaczyłam te stosy bucików, te stosy zabawek, to w tej chwili wygląda inaczej, ale wtedy to było coś przerażającego. I całe życie w mojej pamięci został właśnie ten obraz obozu koncentracyjnego. Ja zresztą całego nie zwiedziłam, bo no po prostu za słabo byłam z tego wrażenia, to dla mnie było nie do przyjęcia. Ale co w tej chwili, jeżeli mamy taką Izbę Pamięci, to lekcje historii, przynajmniej jak ja chodziłam do szkoły, to mieliśmy takie właśnie czasem lekcje, gdzieś właśnie na przykład przyroda to była gdzieś w lesie, na łące, gdzieś w jakimś ogrodzie botanicznym, a tak samo historia. Nauczyciele przecież mogą zaprowadzić uczniów do szkoły, do takiej izby i zrobić piękny wykład. To jak najbardziej można wprowadzić jakoś tak w tak dotykalny sposób dzieciom do świadomości. Także wydaje mi się, że na pewno to będzie w dalszym ciągu kontynuowane i ta miłość do ojczyzny w ten sposób się na pewno będzie rozwijać. To jeszcze, no w ogóle, jeżeli chodzi o naszą historię, to no, trzeba ją kochać Polskę, żeby ją poznać, ale wydaje mi się, że chyba tak nie jest tak bardzo źle, że jednak bardzo dużo młodzieży i włącza się właśnie w ten patriotyzm, w takie akcje, no, nawet na tym Marszu Niepodległości, czy jak był chowany, był pogrzeb jednego z tych naszych bohaterów, to przecież były też rzesze młodych ludzi. Także przy takiej pracy, jak pan wykonuje i nasze radio, które bardzo pomaga, to na pewno będą duże efekty. Także gratuluję, pozdrawiam serdecznie. No i jeszcze się przyznam, że pan jest naszym radnym w Warszawie, prawda?
Tak, cały czas.
To prawda, jestem radnym, tak.
Dziękuję pani Hanno.
No ja właśnie nawet jak była możliwość, głosowałam za pana.
Och, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że spełniłem pani oczekiwania przy tej kadencji.
Dobrego. Wszystkiego.
Dziękuję.
Bóg zapłaci.
To tak, ja powiem, że może powiem, jakie mamy... Było pytanie o publikacje, więc powiem, jakie mamy dostępne nasze publikacje. Mamy generał Kukliński, Polska Samotna Misja, nowe wydanie. To jest książka, która jest naszą podstawowym tomem o misji Ryszarda Kuklińskiego, autorstwa mojego ojca Józefa Szaniawskiego. Wydaliśmy to też w języku angielskim. To mówię dla osób, które chciałyby, czy może do kogoś wysłać, czy kto mieszka za granicą. Także generał Kukliński, Polska Samotna Misja w języku angielskim mamy. Mamy także Józef Szaniawski, Ostatni Więzień Polityczny PRL. Mamy 15 lat, o miejscu Kuklińskiego w historii, 15 lat Muzeum Izba Pamięci Generała Kuklińskiego. To jest publikacja poświęcona temu, jak nasze muzeum się rozwijało. A na koniec powiem o audiobooku, opowiadaniu dla młodzieży, który pod tytułem Tajemniczy Oficer, który opowiada o chłopaku o polskich korzeniach, który po raz pierwszy przyjeżdża, jest nastolatkiem, po raz pierwszy przyjeżdża do Warszawy i poznając, oprowadza go kuzynka po Warszawie, poznając historię Warszawy, poznaje właśnie też historię swojej ojczyzny. Na końcu trafia do Muzeum Ryszarda Kuklińskiego. Autorem opowiadania Tajemniczy Oficer jest Jan Łada, nasz wieloletni kustosz i przewodnik i absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a dzisiaj AKSIM, czyli Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. I to jest także dostępne opowiadanie na stronie internetowej w formie albo audiobooka, albo w formie elektronicznej do przeczytania. Także bardzo Państwu polecam te publikacje.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halina z Korsna. Chciałam powiedzieć na temat problemu, ktoś tam wspomniał o poszanowaniu własności prywatnej. Z tą poszanowaniem to niestety nie jest takie proste, bo jest taka sprawa, że kiedyś w latach koniec 80-tych, 90-tych niby na nowo robiono poprawki, jeżeli chodzi o sprawy geodezyjne. I było tak, że na własną rękę komu coś pasowało, więc wyznaczał, dyktował swoje warunki i mógł zrobić sam bez drugiej strony, wyznaczyć sobie granice. Ja pytałam jeszcze niedawno w urzędzie, w księgach wieczystych, więc oświadczono mi, pani księgi wieczysty powiedziała, że proszę pani, był taki czas, to chodziło o końcu lat 80-tych, 90-tych, że można było sobie samemu wyznaczyć granice, nie informując drugiej strony zainteresowanej. Więc sprawa była tego rodzaju, że u mnie, że zmieniono, ukrojono nam część działki i przysłano mi na piśmie, że mam zmniejszony podatek i tyle. Ja do dzisiaj piszę, to jest wiele lat już przeszło, żeby mi poinformowano, kto i kiedy, bez mojej wiedzy, bez naszej wiedzy, bo cała rodzina, dokonał takiego posunięcia, bo to jest wbrew konstytucji, bo przecież prawo własności prywatnej jest zagwarantowane. I druga, i jeszcze parę lat temu wyszło takie chyba rozporządzenie, że można starać się, ci, którym za komuny zabierano, oczywiście tam grunty zabierano, różne u nas zabrano grunt pod budowę pewnej szkoły, ale że szkoła została zlikwidowana, więc ten grunt, który był zabrany, teraz jest przedmiotem handlu właśnie prywatnego i można było się zwrócić o zwroty, czy jakieś tak, rekompensaty. I niestety, no, ja napisałam i już czekam czwarty rok i nie mam odpowiedzi. I poinformowano mnie, że w jakich archiwach szukają, czy rodzice nie dostali jakiegoś odszkodowania. Rodzice oczywiście nie dostali, bo by było, to nie wiem, czy to tyle trzeba szukać po archiwach.
Pani Halino, ja myślę, że kuć żelazo cały czas
tak,
trzeba.
I jeszcze drugie, chodzi o sądy. Sprawa prawodawstwa i sądownictwa jest naprawdę na okropnym poziomie w Polsce. Jeżeli można wytoczyć komuś sprawę bez dowodów, to ja się pytam, to w którym punkcie Polska jest gdzie? Czy my jesteśmy po prostu już w muzeum, czy co? Ta pani tutaj wspominała, jeżeli sądownictwo, wychodzi reprezentant tej organizacji Justicja i ten pan w tamtym tygodniu oświadczył, że sądy w Polsce nie są w stanie obronić obywatela. No to gdzie my jesteśmy? Ja jako obywatel to mogę się czuć bezpieczny, czy w ogóle jestem wyrzutkiem? Szczęść Boże.
Dziękuję. Panie dyrektorze, trochę takie sprawy, no może to też w związku z komuną.
No oczywiście.
Sądy, sądownictwo, prawo własności.
Sądy, to tak postaram się krótko może, bo sądy nie zreformowały się tak jak tego oczekiwano same. No oczywiście, żeby się same nie zreformowały, ciekawe kto, dlaczego w ogóle przypuszczano, że do tego dojdzie. Czy oczyszczą, przepraszam, bo to chyba takie było pana profesora Strzembosza sformułowanie. Wiemy, że jest ten problem i zarówno z podejściem do państwa, jak i w ogóle konstrukcją taką, powiedziałbym, administracyjną sądów. Te ciągłe przedłużanie spraw. Druga kwestia to jest, no, jeśli chodzi o te granice działek, które zostały przeprowadzone bez wiedzy właściciela jednej z działki, no to o ile rzeczywiście do czegoś takiego mogło dojść, to chyba ślad po tym powinien być w sądzie ksiąg wieczystych. Tak mi się wydaje, jeśli mogę zasugerować szukanie informacji w tym miejscu.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jolanta z Sopotu. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie chciałam pogratulować stanowiska dyrektora Muzeum Zimnej Wojny. Jest to najwspanialsza kontynuacja Muzeum imienia Ryszarda Kuklińskiego. A jednocześnie chciałam bardzo pogratulować za wszystko, co pan robi i zrobił, za wszystkie osiągnięcia. I mam bardzo króciutkie pytanie. Różnie w historii interpretuje się okres zimnej wojny. Jaką datą zamknąłby pan okres zimnej wojny? To jest jedno pytanie. I drugie króciutkie pytanie, bo właśnie bardzo cennym punktem Muzeum imienia Ryszarda Kuklińskiego jest materiał wspominający, a w zasadzie rejestrujący wyrok na profesora Szaniawskiego za jego działalność, za jego współpracę z Radiem Wolna Europa. Czy według pana tę działalność pełną odwagi, heroizmu, patriotyzmu można nazwać, że ojciec był w tym czasie korespondentem wojennym, bo w moim przekonaniu wówczas był to swego rodzaju, była to okupacja naszego kraju i korespondent z terenu okupacji, który informacje przekazywał, wiarygodne informacje z tego terenu przekazywał do Radia Wolna Europa, to właśnie takim korespondentem był. Natomiast wiarygodni historycy zaprzeczają temu faktowi. Byłabym wdzięczna, gdyby pan dyrektor był łaskaw parę słów na ten temat powiedzieć.
Dziękuję pani Jolanto. Panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję. To ciekawe spostrzeżenie. Nigdy w ten sposób o tym nie myślałem. Mówię w tej chwili o tym podsumowaniu działań mojego ojca. Rzeczywiście był dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej, w której to przygotowywał biuletyny specjalne dla elity PZPR-owskiej, wąskiej grupy. Natomiast w tym tłumaczył lokalną prasę sowiecką i te biuletyny specjalne i nie tylko, także inne informacje przesyłał do Radia Wolna Europa. Za to po 12 latach został oskarżony, znaczy aresztowany przez Wojskową Służbę Wewnętrzną, przez kontrwywiad wojskowy. Nie przez Służbę Bezpieczeństwa, tylko przez kontrwywiad wojskowy. Sądzony przed sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego, przed sądem wojskowym i oskarżony o o współpracę z wywiadem Stanów Zjednoczonych, co było nieprawdą, po prostu współpracował z Radiem Wolna Europa, które propaganda komunistyczna kwalifikowała jako narzędzie wywiadu Stanów Zjednoczonych. I w pewnym sensie można byłoby tak powiedzieć, chociaż to, że był korespondentem wojennym, ale raczej przez ten fakt, że został skazany przez sąd wojskowy. No, sformułowanie korespondent wojenny zwykle jest zarezerwowane dla tych, którzy rzeczywiście są na froncie. Choć jak sam mówił mój ojciec, na przykład Ryszard Kukliński był na froncie zimnej wojny. Więc rzeczywiście coś na rzeczy jest, ale to by dotyczyło także znacznie szerszej grupy osób. No oczywiście nie tylko mojego ojca. Więc, ale to bardzo ciekawe spostrzeżenie i przede wszystkim bardzo dziękuję za pamięć o moim tacie. Natomiast odpowiadając na pytanie dotyczące w jakich ramach czasowych zamknęła się zimna wojna. Standardowo mówimy o latach 1945, czyli koniec II wojny światowej i pierwsze nieporozumienia, konflikty, które inicjowane były przez Związek Sowiecki, przez Stalina, do 1991 roku, czyli upadku Związku Sowieckiego. Ale tutaj można byłoby wspomnieć, że 9 lutego 1946 roku już Stalin wygłosił takie przemówienie, w którym pierwszy użył sformułowania zimna wojna. Także pierwszy raz ono zostało wypowiedziane przez Józefa Stalina. I dopiero kilka dni później, czy 22 lutego, radca ambasady amerykańskiej w Moskwie George Kennan wysłał do Waszyngtonu depeszę, w której opisuje, ona jest znana pod hasłem Long Telegram, długi telegram. Kenan opisuje, jak Kreml postrzega świat, że postrzega świat jako podzielony na dwa obozy, socjalistyczny i kapitalistyczny, pomiędzy którymi niemożliwa jest pokojowa koegzystencja. Także takie na poziomie, powiedzmy, teoretycznym sformułowanie, co to było, co to jest zimna wojna i właściwie, że ona się rozpoczyna, to są pierwsze miesiące 1946 roku.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mirosław z Krakowa. Panie dyrektorze, ja chciałem zapytać, to taki chyba dosyć trudny temat, odnośnie, moim zdaniem, wyroku na pana ojca. Czy coś w tym kierunku wiadomo? No i chyba tyle. Mógł zapłać, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, co to znaczy, czy coś więcej wiadomo w sprawie wyroku na mojego ojca. Oczywiście on jest w archiwach IPN-u dostępny i ta operacja trwała 2 lata od 1983 roku. Po śmierci Wiktora Trościanki, można powiedzieć drugiego najważniejszego po Janie Nowaku Jeziorańskim, redaktora, kierownika sekcji polskiej Radia Wolna Europa, do jego domu w Hiszpanii zostały wysłane dwa zespoły esbeków, aby się włamać do tego domu, no i stamtąd wyciągnąć jakieś informacje. No i rzeczywiście to im się udało. Trafili na korespondencję pomiędzy moim ojcem a Wiktorem Trościanko, z której wynikało, że blisko współpracowali. I to właściwie był główny dowód na to, że mój ojciec współpracował z Radiem Wolna Europa, no ale też trzeba było to jakoś podciągnąć pod coś poważniejszego. W związku z tym zakwalifikowano tę współpracę jako współpracę z wywiadem Stanów Zjednoczonych, co oczywiście już było znacznie poważniejsze, bo z tego artykułu, z którego aresztowano ojca, groziła nawet kara śmierci. No, ojciec został skazany na 10 lat więzienia. Najpierw, kiedy go aresztowano przed wejściem do Polskiej Agencji Prasowej, to było przed budynkiem, który w dawnej siedziby Polskiej Agencji Prasowej przy Alejach Jerozolimskich, przy rondzie de Gaulle'a. W środku dnia wyskoczyło kilku uzbrojonych ludzi, pewnie z niejednego samochodu, no i dokonali tego aresztowania. Natomiast i przewieziono mojego ojca do aresztu w siedzibie kontrwywiadu wojskowego na ulicy Oczki. To jest niesławne więzienie, w którym torturowano między innymi właśnie żołnierzy wyklętych. Najgorsze rzeczy się działy na przełomie lat 40. i 50., ale jak wiadomo, w latach 80. za Wojciecha Jaruzelskiego zwiększono ilość agentów inwigilujących Polaków, czyli ten system represji znowu się nasilił, co doskonale państwo wiedzą. No i później już został, jak powiedziałem, skazany na 10 lat. W areszcie był, przedłużano ten areszt wielokrotnie, bo i w sumie był w areszcie między czerwcem 85 a kwietniem 86.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dzwoni Danuta z Krakowa.
Prosimy.
Pan tutaj nadmienił. Szczęść Boże. Pan tutaj nadmienił, że sądy zostały niezreformowane, ale chciałam zapytać, jak są, bo to jest pewnie też nie na temat, ale chciałam zapytać, ale dać, jak było, jak teraz jest zreformowana służba zdrowia, że nic dzisiaj nie można dostać. Służba zdrowia. Nie można się nigdzie dostać do żadnego lekarza. Czeka się po pół roku. Nic nie można. Pacjent jest w stanie takim, że ma na przykład, jest zatubowany, w szpitalu leży ciężko, wypisuje się go z domu i każe go się wziąć albo do domu, albo do opieki społecznej, a w opiece w domu opieki społecznej płaci się po 4-5 tysięcy za miesiąc. I niech mi powie pan, jak jest zreformowana służba zdrowia, jak sądzi, że jest zreformowany.
Pani Danusiu, no, może trudno nam odpowiedzieć na ten
ja powiem
temat.
Jednym zdaniem. Każdy jeden dzień w szpitalu bez właściwej opieki lub czekając, przepraszam, na właściwą opiekę w szpitalu, no to jest o jeden dzień za długo, niewłaściwy i tak nie powinno być.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jeszcze raz Mirosław z Krakowa. Ja chciałem zapytać, to moje pytanie wcześniejsze, które było odnośnie wyroku pana ojca, wspaniałego człowieka. Moje całe pytanie było odnośnie, moim zdaniem, wyroku, ale to, co się wydarzyło w 2012 roku. Czy coś w tym zakresie, coś wiadomo w tej sprawie? Czy to jest sprawa w toku, czy to jest sprawa zamknięta? Czy o to mi chodziło w sumie.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone. Na mój wniosek została przeprowadzona po śmierci mojego ojca sekcja zwłok. No, nie było żadnych trucizn, nie było wylewu, nie było zawału, nie było udaru. Prawdopodobnie tata stracił przytomność w Tatrach jeszcze kiedy... To nie było w trudnym terenie, chociaż oczywiście zawsze w górach jest trudny teren, no to, ale to było na wypłaszczeniu, na płaskim szlaku. I ścieżka dość szeroka, mniej więcej dwumetrowa. To, na co zwróciła mi uwagę policja, to, że nie ma śladów zranień na wewnętrznych częściach dłoni, a każdy, kto spada w górach, instynktownie próbuje się chwytać skał, a tata tego nie miał, więc stąd wniosek, że pewnie stracił przytomność jeszcze przed upadkiem.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Mówi Lucyna z Płocka. Proszę panów, ja w związku z tym, że w części audycji była taka śliczna piosenka zespołu Mazowsze.
Dwa serduszka.
Dwa serduszka. Która jest chyba też motywem tego pięknego filmu Zimna wojna. I ja bym chciała poruszyć właśnie taki wątek rozdzielania, dramatycznych rozstań ludzi z przyczyn politycznych, które miały miejsce przez wiele lat. Ten wątek piękny film o miłości, Zimna wojna, ale poruszający również dramat ludzi, którzy szukali wolności. I to dotyczyło i dotyczy do dziś dramat rozstań wielu rodzin. Nie tylko osób które no, nie mogły połączyć swoich serc, jak w tej pięknej piosence zespołu Mazowsze, ale także rodziców, którzy musieli się rozstać ze swoimi dziećmi w związku z paszportem w jedną stronę w stanie wojennym. Byłam świadkiem dramatu pewnej pary, która no, miała spotkać się 13 grudnia w Stanach Zjednoczonych. Mój kolega wyjechał po długich staraniach o paszport w lipcu 1981 roku do USA. No, pojechał do rodziny, ale został tam i jego narzeczona właśnie 13 grudnia miała lecieć do USA. Ona dostała ten paszport też w 1981 roku. No niestety nie spotkali się przez wiele lat. Życie ich rozdzieliło. I panie dyrektorze, ja chciałabym zapytać, czy w tym pana nowym, szerszym lokalu muzeum będzie miejsce właśnie dla takich dramatów zimnej wojny. Tych właśnie niepowetowanych strat ludzkich dramatów. Tego przecież pan sam doświadczył również jakby emigracji tej wewnętrznej. To, że ojciec był wiecznie narażony na inwigilację i cała rodzina. I takich rodzin, a przecież pan pułkownik świętej pamięci również Kukliński i jego dramat, jego rodziny. Ja nie chcę tutaj poruszać takich jakby mesjańskich naszych doświadczeń, bo i tak jesteśmy nazywani Mesjaszem Europy. Ale bardzo bym chciała, żeby ten piękny wątek, ten, który zawarty jest w tym filmie Zimna wojna, jakoś tam znalazł miejsce w muzeum i jakby włączył się również w, no, w naszą. Wiem, że film był nagrodzony i warto ten wątek ludzkich uczuć, rodzinnych dramatów również w tym muzeum pociągnąć. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich i przepraszam, że może trochę nie tak na temat, ale no, tak bardzo podoba mi się ten film, tak bardzo mi się podobał ten film. Uważam, że to był jeden z najlepszych polskich filmów, które zostały zrobione w ostatnim okresie i bardzo go przeżyłam i gratuluję reżyserowi, gratuluję aktorom i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i szczególnie rodziny dotknięte rozstaniem, rozłąką z przyczyn zimnowojennych. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję za uwagę.
Dziękuję.
Pani Lucyno, bardzo dziękuję za podjęcie tego tematu. To wielki, ogromny temat, bardzo ważny, wydaje mi się. Także tak uważam, czyli rozstania ludzi w wyniku podziału świata, w wyniku rozwieszenia żelaznej kurtyny, zamknięcia części społeczeństw. No, oczywiście on się wpisuje też w temat dramatów wojennych i tego, tych rozstań, które, do których dochodziło przez we wózki na przykład, no, były rozstania, gdzie ktoś, gdzie część rodziny była po stronie sowieckiej, a druga część po stronie niemieckiej, ale no były rozstania też takie, w których wywożono kogoś na Syberię. Ale co chcę powiedzieć, co, jak tego tematu nie ujęliśmy jeszcze w naszej ekspozycji, choć może częściowo on się pojawia. Rzeczywiście zwróciła Pani uwagę na sytuację Kuklińskiego, czy właściwie rodzinę państwa Kuklińskich. Ryszard Kukliński jednoznacznie w ostatnich dniach października mówi do swojej żony Joanny: jeżeli uciekam, to tylko z wami, a jeśli nie, to zostaję. No i tutaj również się oddaje, wtedy doskonale wie, co to oznacza, bo to oznacza jego śmierć. Jest taka ściana w naszym muzeum, która, czy właściwie będzie, przepraszam bardzo, będzie, ja już tak żyję tą ekspozycją, będzie ta ściana, szklana ściana z takiego mlecznego szkła. I ona pełni pewną rolę. To znaczy, z jednej strony jest na tym mlecznym szkle coś wyświetlane, ale też po drugiej stronie tego szkła jest inna część ekspozycji, do której przechodzi się następnymi salami, robiąc tą rundę. I za tym mlecznym szkłem widać ludzi. Trochę tak jak za po rozstaniach właśnie z naszymi przyjaciółmi, z naszą rodziną, która jest albo na emigracji, za żelazną kurtyną była, i my widzimy tych ludzi przez to mleczne szkło. My wiemy, że tam ktoś jest. My od tych ludzi nawet czasem otrzymywaliśmy jakieś informacje. Czasem paczkę, czasem list, ale jednak coś nas rozdziela, coś fizycznego, coś bardzo trudnego do przekroczenia. To jest właśnie ta granica państw, granica dzieląca świat wolności i świat pod okupacją sowiecką. Ale bardzo dziękuję pani Lucyno za tą inspirację i myślę, że ten temat pogłębimy.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Panie Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Karol ze Śląska. Serdecznie pozdrawiam szanownego gościa, ojca prowadzącego i wszystkich słuchaczy. Panie Filipie, z całego serca Panu bardzo dziękuję, że Pan dba o to Muzeum Zimnej Wojny, że Pan kontynuuje dzieło, które zapoczątkował Pana ojciec. I ja mam taki pomysł, przychylając się również do wielu głosów radiosłuchaczy, którzy wspominali o tych broszurach, które są dostępne i publikacje, które Państwo wydajecie, no żeby ten materiał tak naprawdę w jakiś sposób, być może w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej, tak naprawdę dostawał każdy podoficer, dostawał każdy oficer, każdy, kto pełni jakąkolwiek funkcję w mundurze polskim, a już nie mówiąc o tym, że to powinna być obowiązkowa lektura dla każdego posła, prezydenta miasta, burmistrza i jego doradców. Mianowicie ja zmierzam do tego, że w Polsce przed wojną funkcjonowała taka organizacja, która się nazywała Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. To, co się działo ostatnio w Polsce, pokazuje właśnie, z czym my się cały czas mierzymy, bo to są konsekwencje tego, co się stało po wojnie, czyli konsekwencje zimnej wojny, między innymi były takie, że no, byliśmy cały czas w tej sowieckiej strefie wpływów, czyli w niewoli sowieckiej tak naprawdę, ekonomicznej, politycznej, geopolitycznej. Ale ja wspomnę też jakby to, co niejednokrotnie wspominał na antenie Radia Maryja szanowny pan profesor Robert Nowak, który wydał książkę Pierwsza zdrada Zachodu. Mianowicie, szanowni słuchacze, szanowny panie Pilipie, ja bym cieszył się, żeby pan się odniósł do tego właśnie, co było na mapach, które przedstawił pułkownik Kukliński. Tam jest bardzo dużo konkretnych działań operacyjnych narysowanych i dlatego właśnie ta moja prośba, żeby każdy oficer Wojska Polskiego, każdy podoficer czy kapral miał świadomość tego, od szeregowego do generała. Z czym my się mierzymy tak naprawdę, bo ta wojna na Ukrainie pokazuje, że zimna wojna, tak jak w cyklach ekonomicznych są cykle, tak samo są cykle geopolityczne. Zimna wojna w którymś momencie może się zamienić w gorącą wojnę. No i ta wojna pokazuje, że się niewiele zmieniło od czasów II wojny światowej, jeśli chodzi o siły lądowe. Liczy się jednak znów masa, liczy się ten sprzęt pancerny również, żeby gdzieś tam w ten teren wejść i umocnić swoje pozycje sprzętem pancernym. Do tego oczywiście są potrzebne jeszcze te wszystkie najnowsze technologie, drony, obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa i niesamowite jakieś wielowarstwowe zrobienie tej obrony przeciwlotniczej. No i być może trzeba by reaktywować tą Ligę Obrony Przeciwlotniczej w Polsce, żeby troszeczkę tutaj wspomóc działania naszego rządu, żeby społeczeństwo było bardziej świadome, z czym my się mierzymy, że mieliśmy właśnie stary sowiecki sprzęt, który w dużym stopniu na tej chwili oddaliśmy Ukrainie, żeby oni mogli ratować własnych obywateli, własne państwo, że my teraz ten sprzęt musimy uzupełniać, dokupować na najnowszych technologiach, żebyśmy faktycznie się jakoś zabezpieczyli. Natomiast właśnie te mapy pułkownika Kuklińskiego, który dzięki właśnie temu, że pana świętej pamięci tata to zaczął publikować, że pojawiły się potem filmy dokumentalne, był taki, pamiętam, serial o pułkowniku Kuklińskim dokumentalny nakręcony, być może telewizja Trwa mogłaby to odtwarzać co jakiś czas, żeby właśnie telewizowe moczy pokolenia mogły zobaczyć, że my jesteśmy właśnie tak, jak to mówi doktor Bartosiak, w strefie zgniotu, to co mówią mądrzy ludzie na temat tego, co się dzieje w tej chwili w naszej części świata, to co mówi pan Marek Budzisz, że starania nasze powinny iść ku temu, żebyśmy mieli jak najlepszą obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, najlepsze wojska lądowe, najlepiej doposażone, dozbrojone w najnowsze technologie. No bo widać, że to Imperium Sowieckie ma nie jedną głowę, ale ma kilka głów i to jest jak smok z siedmioma głowami, że właśnie pułkownik Kukliński, on niósł tą wiedzę na zachód, jako pierwszy oficer Wojska Polskiego w siłach zbrojnych zachodnich, on pokazywał, że właśnie Rosjanie, jeżeli ten paskudny smok się obudzi, to są gotowi właśnie poświęcić tyle istnień ludzkich, własnych obywateli, że tych soldatów rzucać w tych dwóch, trzech eszelonach, czyli rzutach, że pierwszy rzut, jak było pokazane w tej strategii wojskowej Układu Warszawskiego, to było około 2 milionów żołnierzy, którzy byli na stracenie. Kolejny rzut też był do odstrzelenia i w zasadzie Sowieci zakładali, że podbiją Europę być może drugim rzutem, ale jak trzeba, to trzeci rzut będzie i też nie mniej liczny. I w tej chwili mądrzy ludzie, którzy publikują na międzynarodowych stronach popularnowojskowych, bo niestety tu muszę skrytykować stronę Defense 24, że od pewnego czasu zrobiła się bardzo jakaś taka enigmatyczna, no bym powiedział mało dokładna. Są takie strony, które można tłumaczyć przez Google tłumacza, są dziennikarze frontowi, którzy na przykład Institute Study at War publikują różne komentarze na temat tego, co się dzieje na Ukrainie, to się odnosi właśnie dokładnie do tego, co pułkownik Kukliński pokazywał, w jaki sposób Sowieci wojują, w jakiej strefie my żyjemy, z czym być może nasze dzieci za 5, za 10 lat, za 15 mogą się mierzyć. Mówię być może, bo historia pokazuje, jakie my mieliśmy 20-lecie międzywojenne. Od jednej wojny z Sowietami po drugą wojnę z hitlerowcami i z Sowietami, bo weszli do nas 17 września, że to jest kolejny jakiś cykl epokowy, w którym my żyjemy i musimy mieć pełną świadomość, że tym bardziej nasi wojskowi, wszyscy decydenci, posłowie, radni do miast, powinni mieć ten materiał na biurku, gdzieś położony, żeby sobie co jakiś czas przypomnieli, jak te mapy pułkownika Kuklińskiego wyglądają, że Sowieci zrobią swoje, jeżeli by chcieli do nas wejść i mówiąc po prostu na Śląsku, tak wyzwalali ten Śląsk, zresztą jak całą Polskę, że na przykład dla przykładu radiosłuchaczy powiem coś takiego. W miastach, które tu były na Śląsku, jak Sowieci wchodzili, to całe pociągi maszyn, tokarek, urządzeń wyjeżdżały zaraz na wschód w ramach tego właśnie wyzwalania i tworzenia jakby kołchozu Polski Ludowej, po to, żeby ich gospodarka się wzmocniła i oni nie patrzyli na to, że oni niby nas wyzwalają, ale zabierają od razu te wszystkie maszyny, które zostały, bo na maszynach był napis na przykład niemiecki, bo maszyna była niemiecka, nie? Całe elektrownie na przykład gdzieś tam wyjechała, słyszałem po prostu od kogoś z osób, które kiedyś o tym opowiadały przy jakimś spotkaniu towarzyskim. Także to są takie właśnie historie, że my musimy mieć cały czas jakby w pamięci to, co pułkownik Kukliński chciał przekazać jakby, że no niestety to jest smok z siedmioma głowami, że będzie rzucał swoich obywateli na pierwsze linie frontu dosłownie jak to mięso armatnie. Natomiast swoją drogą właśnie to, co pan profesor Robert Nowak też w tych publikacjach pokazał. Proszę pana i szanowni państwo, no żelazna kurtyna dlatego powstała, że Amerykanie powstrzymali generała Pattona i robili wszystko, żeby nie wyzwolić Berlina, bo to było dogadane przy kawce, przy whisky, przy wódeczce ze Stalinem w Teheranie, w Jałcie, w innych miejscach. To był podział świata zrobiony ponad naszą głową. I Amerykanie w sposób świadomy się zgodzili na to. Słuchacze też muszą mieć świadomość tego, że Rosja sowiecka w trakcie wojny dostała od Amerykanów pomoc gospodarczą i lend-lease polegającą na tym, że Sowieci dostali kilka tysięcy samolotów, kilka tysięcy ciężarówek, jeepów, artylerii, czołgów, amunicji, buty, konserwy. Wszystko szło konwojami. Ja jako młody chłopak od dziecka czytałem mnóstwo książek, od tygrysków po różne książki, zwłaszcza o wojnach morskich. No proszę państwa, tych konwojów szło tyle do Murmańska i tam przez Alaskę. No po prostu Sowieci by tej wojny nigdy nie wygrali tak naprawdę w takim stopniu, jak wygrali, bez amerykańskiego uzbrojenia, amerykańskiej pomocy. I to, co doktor Bartosiak teraz mówi o tym, w jaki sposób ten świat pomaga Ukrainie, to jest dokładnie to, co profesor Nowak mówi. To jest taka tak naprawdę po prostu taktyka, że każdy gdzieś tam ciągnie w swoją stronę, ustala strefy wpływów i my tu się cieszymy, że mamy to NATO. Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy w NATO. Natomiast tak naprawdę tego NATO jest w Polsce za mało, bo mądrzy geopolitycy właśnie wskazują, że no owszem, jest tych Amerykanów trochę w Polsce, ale to jest nadal po prostu śladowa ilość. To uzbrojenie, które jest przeciwlotnicze w Polsce ze strony amerykańskiej czy brytyjskiej, to jest nadal śladowa ilość. Teraz przypłynął do Gdyni niszczyciel rakietowy włoski, minister Błaszczak go to poprosił, włoskich naszych sojuszników z NATO, żeby była lepsza ochrona w razie czego infrastruktury krytycznej w Polsce. No bo my mamy nadal za mało tej naszej obrony przeciwlotniczej. Także my musimy dbać o to właśnie, żeby wspomagać naszych rządzących, też jakby mądrą podpowiedzią, żeby oni pamiętali, gdzie my żyjemy, w jakim miejscu my żyjemy, że musimy mieć pełną świadomość, że ja Brytyjczykom, proszę państwa, nie wierzę. Tak nas zdradzili w trakcie II wojny światowej. Amerykanie tak samo nas wystawili, że ja popieram całym sercem, że rząd chce nas dozbroić, że buduje silną armię, bo wiadomo jest, że po prostu oni mają tak mało wojska tu w Polsce, że jakby Sowieci poszli na nas, nie wiem, jakimiś 2 milionami, 3 milionami i dostali pomoc od Chińczyków, od Irańczyków, od Pakistańczyków czy jakichś innych swoich azjatyckich sojuszników, to nagle mogłoby się okazać, że mamy trzecią wojnę światową, czego nikt na pewno nie chce i się modlimy o to, żeby nie było. I my jesteśmy w takiej strefie, że po prostu NATO będzie atakowało po prostu dokładnie w odpowiedzi na sowieckie działania. I te linie zgniotu na linii Wisły, na mostach tych wszystkich, w większych centrach przemysłowych Polski są pokazane na mapach Kuklińskiego. I to się na pewno nie zmieni, bo to jest jedyny sposób obrony i dlatego pułkownik Kukliński po prostu przekazał to NATO, żeby właśnie nie zrobić czegoś takiego, żeby nie doszło do gorącego konfliktu, gdzie nagle Sowieci pójdą wielką po prostu ławą mięsa armatniego, tak to nazwijmy wprost, a NATO będzie mogło tylko odpowiedzieć bronią jądrową. Także musimy mieć pełną świadomość tego, że my, tak jak mówi doktor Bartosiak i pan Marek Budzisz, powinniśmy mieć takie rozmowy z Amerykanami w tej chwili prowadzone, że musimy twardo stawiać sprawę, że w Polsce muszą być taktyczne głowice jądrowe, że jeżeli oni stawiają na Białorusi w tej chwili systemy rakietowe, które mogą w przeciągu 2 minut rakiety dolecieć do Warszawy z brzegu, czy tam z Mińska, czy z okolic Białorusi mogą te rakiety S-400, S-300 dolecieć, czy jakiekolwiek inne systemy, to my musimy mieć natychmiastową odpowiedź. To taką, że po prostu coś tam na miejscu w razie czego może odparować. Że ten Łukaszenko, czy ten bandyta Putin musi wiedzieć, że po prostu my mamy taką odpowiedź i to jest w Polsce. Ja bym się tego nie bał mówić, tak jak mówią właśnie dr Bartosiak, pan Marek Budzisz i wielu innych mądrych ludzi mówi dokładnie, w jakiej jesteśmy w tej chwili sytuacji. Bo ta rakieta z betonową głowicą dokładnie to pokazała. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, panie Karolu.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. No, ja się z panem rzeczywiście zgadzam. Trudno się nie zgodzić. Kilka tematów. Prawda jest taka, rzeczywiście, im więcej wojsk amerykańskich w Polsce, tym lepiej dla bezpieczeństwa Polski. To absolutnie, trzeba to jasno powiedzieć, absolutnie nie zwalnia nas jako państwa z obowiązku budowy super silnej zasłony przed uderzeniem ze wschodu. W ogóle nas to nie zwalnia, to się dzieje. Natomiast zgadzam się także z panem w sprawie tego, że są pewne cykle zimnowojenne, a one mogą skutkować wybuchem konfliktu, no to są cykle w ogóle geopolityczne, mogą skutkować wybuchem konfliktu militarnego. My jesteśmy szczególnie w naszej strefie zgniotu narażeni na konflikt realny, militarny. I oczywiście przez lata opowiadali, przepraszam za to sformułowanie, dyrdymały niektórzy, nawet eksperci, o tym, że to już wojna nie będzie tak wyglądać, jak wyglądała, że te masy sprzętu toczące się, to się już nigdy nie wydarzy, bo teraz jest nowoczesne, precyzyjna, chirurgiczna broń, awaksy w powietrzu, czyli te samoloty wczesnego rozpoznania, GPS sterujący, lasery sterujące. No jednak nie. Tak nie jest. Nie jest również tak, że Rosja ma problemy ilościowe, jeśli chodzi o żołnierzy oraz sprzętowe. Nie ma tych problemów i ja rozumiem, że pojawia się w przestrzeni publicznej informacja, która ma charakter podnoszący na duchu, tak bym to ujął, ale prawda jest taka, że Rosjanie mają ogromne zasoby i sprzętu starego, ale one są na potrzeby wojny na Ukrainie, jak widać, to wystarcza. A chociaż nie osiągają sukcesu, to żeby było jasne, ale mają ten sprzęt i średnio nowoczesnego, powiedzmy 20-letniego. Czy obecność na... I również myślę, że bardzo poważną kwestią do rozważenia w relacjach polsko-amerykańskich jest kwestia broni nuklearnej na terytorium Polski. To gdy ona służy odstraszaniu, gdy do tego się ją wykorzystuje, to oczywiście ona spełnia swoją rolę. I dzięki temu, że amerykańska broń, amerykańskie głowice atomowe były w Europie, udało się powstrzymać Sowietów, między innymi dzięki temu. Teraz, jeśli chodzi o nasze treści edukacyjne dla żołnierzy, myśmy przygotowali wystawę mobilną, ona jest gotowa w każdej chwili trafić do jednostek wojskowych, zresztą była w kilku, to cały czas jest dostępne i ona jest mobilna, łatwo ją przewieźć, łatwo ją dostarczyć i pokazuje no nie tylko kwestie historyczne dotyczące biografii Kuklińskiego, ale także dotyczące jego tych kwestii technicznych, militarnych i ma pan rację, że oczywiście mapy, które Ryszard Kukliński przesłał Amerykanom, są szalenie precyzyjne. On je oczywiście jeszcze potem dodatkowo opisywał, ale one są bardzo, bardzo precyzyjne z wieloma informacjami, na przykład wykorzystanie każdej, opisane jest każdej jednej głowicy, rakiety z głowicą jądrową. Ja tylko chciałbym się tu powołać na to, co powiedział prezydent Reagan Michałowi Gorbaczowowi w trakcie negocjacji w Reykjaviku w październiku 1986 roku. I Reagan mówi tak: ja nie mogę się zgodzić na obecność waszych rakiet średniego zasięgu z głowicami jądrowymi na mobilnych platformach w Europie Wschodniej i w Azji, dlatego że widziałem wasze mapy, na których te rakiety wycelowane są w miasta Europy Zachodniej. I to jest dowód na to, że Amerykanie wykorzystali informacje od Ryszarda Kuklińskiego.
Dziękuję. Słowo jeszcze na podsumowanie naszego spotkania.
Szanowni Państwo, jesteśmy w bardzo trudnym momencie historycznym i bardzo jest ważne, aby wyciągać właściwe wnioski z naszej historii. Jest bardzo bogata. Myśmy w tej historii wybili się na najlepszy w ostatnich dekadach okres, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w historii Polski. Nie możemy tego zmarnować. Ryszard Kukliński, jego misja jest jednym z wniosków, czy właściwie jednym z elementów, których możemy się uczyć o tym, jak, w którą stronę iść, żeby zabezpieczyć Polskę. A wszystkich Państwa, którzy chcieliby odwiedzić Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Kuklińskiego, bardzo zapraszam na otwarcie w drugiej połowie wakacji lub zaplanować sobie jesienią wizytę. Także zapraszam Państwa latem, jeśli będą Państwo chcieli w Gdyni na przykład przepłynąć się historycznym jachtem Ryszarda Kuklińskiego, jachtem Legia, którym rozpoczął swoją szpiegowską misję i aż trzykrotnie płynął do Belgii i Holandii na spotkania z Amerykanami. Prosimy o kontakt z Muzeum Zimnej Wojny na stronie internetowej generałkukliński.com albo muzeumzimnejwojny.com. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Bóg zapłać za rozmowy. Szczęść Boże.
Dziękuję. Dziś temat zimna wojna z polskiej perspektywy, fakty i konsekwencje. Naszym gościem był pan Filip Frąckowiak, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny generała Kuklińskiego w Warszawie. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony, za kontakt.